O tym się mówi.
Szymborz Rzeczmaterski, witam Państwa bardzo serdecznie, także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest pan profesor Mirosław Minkina, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach, były pracownik dyplomatyczny przedstawicielstwa RP przy NATO. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry. Właśnie dzisiaj mija 20. rocznica przystąpienia Polski do struktur NATO, więc jest okazja, by porozmawiać o uczestnictwie Polski w tym pakcie. Czym jest NATO, panie profesorze?
NATO jest sojuszem polityczno-wojskowym, którego celem jest obrona państw członkowskich i udzielanie im pomocy w przypadku konfliktu zbrojnego i jakiejkolwiek innej sytuacji kryzysowej.
Więc jesteśmy w dobrych rękach, że tak użyję kolokwialnego stwierdzenia.
No jesteśmy w dobrych rękach, dlatego że po rozwiązaniu Układu Warszawskiego w 1991 roku, a przed przystąpieniem do NATO, Polska była w takiej często określanej szarej strefie bezpieczeństwa. Czyli nie byliśmy formalnie związani z żadnym sojuszem, natomiast członkostwo w NATO te gwarancje bezpieczeństwa nam dało. Obecnie jesteśmy w sojuszu, który liczy 3,5 miliona żołnierzy. Dysponuje w różnym stopniu, ale dysponuje nowoczesnym uzbrojeniem, techniką wojskową, strukturami organizacyjnymi, strukturami dowodzenia, logistycznymi. Natomiast nasz potencjalny przeciwnik, nie chcę tu wskazywać go konkretnie, ale wiadomo o kogo chodzi, dysponuje potencjałem ludzkim niewiele ponad 1 milion. W tym mimo reklamowania modernizacji w siłach zbrojnych, ten sprzęt jest gorszej jakości niż sprzęt sojuszniczy per saldo.
Czyli tak, przewaga NATO nad tym potencjalnym głównym przeciwnikiem, jakim jest to, użyjmy generalnie sformułowania, Rosja, no jest zdecydowana. Przewaga, jeśli chodzi o żołnierzy, a także tutaj myślę, że jeszcze większa, jeśli chodzi o potencjał techniczny.
Tak, zdecydowanie tak. Poza tym NATO jest taką organizacją międzynarodową, która ma bardzo dobrze zorganizowane struktury dowodzenia i kierowania. My tak czasami poddajemy w wątpliwość tą przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odwołujemy się do takich naszych traum historycznych. Natomiast o skuteczności tego sojuszu świadczy to, że ta zimna wojna, która trwała 40 lat, nigdy nie wybuchła dzięki potencjałowi odstraszania. Przeciwnik, my w tym czasie też byliśmy przeciwnikiem, przeciwnik nie ważył się podnieść ręki na państwo sojusznicze.
NATO jest paktem obronnym, ale no, ten główny przeciwnik, Rosja, często stawia NATO w takiej sytuacji, jak to byłby pakt, który ma wywołać jakąś agresję?
Oczywiście Rosjanie zachowują się w sposób bardzo asertywny. Systematycznie naruszają przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO, szczególnie państw bałtyckich. Podpływają do wód terytorialnych państw sojuszniczych. Natomiast moim zdaniem jest to próba sprawdzenia skuteczności reagowania. Sojusz posiada swoją przewagę i słusznie, że nie daje się sprowokować. Ja znam historię z operacji powietrznej nad państwami bałtyckimi, kiedy samoloty Federacji Rosyjskiej systematycznie naruszają przestrzeń, ale mam wrażenie, że jednocześnie ktoś tam ze stoperem czy innym przyrządem pomiarowym stara się wychwycić czas reakcji samolotów natowskich. No to przypuszczalnie planistom rosyjskim daje wiele do myślenia i jestem przekonany, że dochodzą do wniosku, że stoją w obliczu dosyć mocnego i twardego przeciwnika, jakim jest Sojusz Północnoatlantycki.
Pojawienie się wojsk amerykańskich w Polsce wywołuje i wywołało reakcję ze strony rosyjskiej. Rosjanie cały czas obawiają się, że to jest jakby przygotowywanie się do ataku na państwo rosyjskie. No ale myślę, że chyba mijają się zdecydowanie z prawdą.
Oczywiście, że nie jest to atak na państwo rosyjskie, natomiast jest to pokazanie Rosji, że Sojusz Północnoatlantycki jest zdolny do reagowania w każdej chwili. Rosjanie często się powołują, że wydali kiedyś tam zgodę na członkostwo byłych państw komunistycznych w Sojuszu Północnoatlantyckim w zamian za gwarancję nieobecności wojsk na terytorium nowych członków. Jest to nieprawda. Rosjanie sobie to sami sfabrykowali, bo nigdy ze strony NATO takiego oficjalnego stwierdzenia nie było i nie padło. Natomiast skoro nasz przeciwnik prowadzi u naszych granic ćwiczenia corocznie sojusznicze Zapad, gdzie państwa członkowskie NATO, w tym Polska i państwa bałtyckie są przeciwnikiem, to dlaczego te zapędy, tą asertywność Rosji nie powstrzymywać w taki sposób? Rosja jest takim krajem, że ona jest wrażliwa jedynie na mocne argumenty, a nie na perswazję dyplomatyczną. Mm-hmm.
Czyli trzeba być twardym w stosunku do Rosji, mówiąc wprost.
Myślę, że tak. Ja osobiście reprezentuję pogląd, że my jesteśmy za mało twardzi wobec Federacji Rosyjskiej.
Ale mówi pan o Polsce, czy o właśnie pakcie NATO?
Ja mówię o wspólnocie zachodniej jako takiej, bo tak się zdarzyło, że ja również znam Rosjan, znam Federację Rosyjską i wiem o tym, że przemawiają do nich jedynie silne i zdecydowane argumenty. Mhm. Ze słabym, chwiejnym Rosja się liczy albo słabiej, albo wcale. Mhm.
Panie profesorze, jaki jest udział Polski w strukturach NATO?
No, podział Polski jest znaczny. My zadeklarowaliśmy w czasie przystąpienia do sojuszu 12 marca 1999 roku swój udział na poziomie 2,48%. No nie do końca to wykonaliśmy, natomiast uważam, że te wydatki są na poziomie przyzwoitym. One wynoszą około 2% PKB rocznie, co jest zapisane ustawowo. Oczywiście Stany Zjednoczone, które wydają znacznie więcej, bo o ile pamiętam, to 8% swojego PKB na obronność, chciałyby w obliczu tych nowych zagrożeń, żeby sojusznicy również wydawali więcej, nawet czasami szantażują, że ich gwarancje bezpieczeństwa będą mniejsze, chociaż wydaje mi się, że to jest tylko język polityczny, nieuzasadniony jakimiś konkretnymi działaniami. Bo jednak zdecydowali się i wyrazili zgodę na obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO.
Czyli tutaj no, Donald Trump ciągle właśnie ma uwagi do wielu państw, że ten wkład jest mały, no ale Polska myślę, że wypełnia powoli to zobowiązanie.
Polska wypełnia te zobowiązania. No, trudno byłoby, kiedy jest się członkiem jakiejś wspólnoty i liczy się, że ta wspólnota pomoże mu w sytuacji kryzysowej. Trudno tych zobowiązań nie wypełniać. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedzi Donalda Trumpa, to brałbym poprawkę na język taki dyplomatyczny, taki trochę może pokerowy. Trzeba pamiętać o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych, mimo tego, że on ma dużą władzę, on jest uwikłany jednak w zależności administracyjne, w procedury prawne i to nie do końca jest tak, jak my słyszymy w tym języku, no często propagandy.
A czy widzi pan możliwość zwiększenia wojsk amerykańskich w Polsce?
No teoretycznie taka możliwość istnieje, natomiast wydaje się, że na obecnym etapie, kiedy ta sytuacja kryzysowa nie wykazuje w sposób radykalny tendencji do zaostrzania się, to takiej potrzeby nie widziałbym, dlatego że co będziemy mieli? Będziemy mieli więcej naruszeń przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych, będziemy mieli więcej prowokacji wobec naszych statków morskich. Myślę, że Rosjanie, tak jak w czasie zimnej wojny, kiedy nie byli w stanie skonfrontować się z silnym przeciwnikiem, będą uderzali w Ukrainę, w której stabilność i siła no jest w naszym interesie strategicznym.
Jak pan widzi przyszłość NATO? W którym kierunku ono się będzie rozwijać?
No, były takie głosy po zakończeniu zimnej wojny, że NATO straciło swoją rację bytu. Natomiast ja myślę, że mimo kryzysów, w jaki popada Sojusz Północnoatlantycki. On ma wiele jeszcze zadań do wykonania, a Jest on z całą pewnością gwarancją bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i innych członków, którzy często sobie z tego zagrożenia może nie zdają sprawy. Ale myślę, że nikt poważnie o rozwiązaniu i osłabieniu NATO nie powie.
A czy możemy nawet użyć tego stwierdzenia, że NATO to strażak ogólnoświatowego pokoju?
Znaczy, NATO miało takie ambicje w połowie lat 2005, między 2003 a 2008-2009 roku. Były to związane z polityką neokonserwatystów w Stanach Zjednoczonych za kadencji Busha. No ale okazało się, że mimo, że nie powiedziane to zostało wprost, NATO chyba nie powinno brać odpowiedzialności za globalne bezpieczeństwo, bo samo chyba po prostu nie da rady. A druga sprawa, jeśli jest to sojusz, który ma bronić wspólnoty swoich członków, to lepiej koncentrować środki i wysiłki na obronę tej wspólnoty, żeby ona była wiarygodna i skutecznie odstraszyła potencjalnego przeciwnika.
Czyli generalnie oś Stany Zjednoczone, Europa.
Tak, tak. Takie jest moje zdanie.
Dziękuję serdecznie. Pan profesor Mirosław Minkina, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach, były pracownik dyplomatyczny przedstawicielstwa naszego kraju przy NATO, był gościem naszej audycji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Dziękuję serdecznie. To wszystko w programie. Zapraszam na kolejne wydanie naszej audycji. Szczęść Boże.
O tym się mówi.